Paweł Dzianisz. Wokół Konrada. Czyta Mirosław Krawczyk.
Był rok 1914. Rywalizujące w nowym podziale świata mocarstwa spięły się w antagonizmach angielsko-niemieckim, francusko-niemieckim, rosyjsko-niemieckim, rosyjsko-austriackim. W gęstniejącą mgłę odchodziły wspomnienia La Belle Époque. Świat drętwiał w trwożliwym i coraz dotkliwiej nękającym oczekiwaniu czegoś jeszcze niewyobrażalnego, ale już wyzwalającego się z nostalgii, już wyraźniejącego, jak wyrok podsuwany coraz bliżej krótkowidzowi, który bronił się jeszcze przed utożsamianiem dziejów powszechnych ze ścieżkami swego osobistego losu. A tu koniec czerwca i zamach zidiociałego Gawriły Principa na arcyksięcia w Sarajewie, w tej zapadłej dziurze Europy. A tu austriackie ultimatum dla Serbii i w kilka dni później CK Monarchia wykopuje topór wojenny. Tego właśnie potrzebowała Europa. Mobilizacja w Rosji i prawdziwy początek wielkiej wojny białego człowieka przeciw sobie samemu. Pamiętny 1 sierpnia. Niemcy już maszerują przeciw Rosji, a w dwa dni później przeciw Francji. Anglia przeciw Niemcom, Austro-Węgry przeciw Rosji, Japonia przeciw Niemcom. Świat zwariował. Cyrkowe trąby krztuszą się od zapalczywości. A w mieszkaniu Josepha Konrada w Kapelhaus, w pobliżu Ashford, w hrabstwie Kent, prawdziwy przedpodróżny rozgardiasz. Sposobiono się do podróży, jakby w całkowitej nieświadomości, na co się w Europie zanosi. Bo przecież nie dlatego, aby jeszcze przed najgorszym znaleźć się w Polsce, na samym skraju katastrofy. Konrad, zrazu ociągający się i jakby nawet niechętny, uległ wreszcie naleganiom Rettingerów, a potem i całego szczepu rodzinnego, wyznając później szczerze, że wiadomości dotyczące zagadnień europejskich dostawał z drugiej ręki od zacnych przyjaciół. Nasz wyjazd do Polski, wspomina Konrad, nastąpił dzięki zaproszeniu przez matkę pani Rettingerowej na sierpień 1914 do jej domu na wsi koło Krakowa, po rosyjskiej stronie granicy. O okolicznościach tego zaproszenia wspomina ta piękna Polka, żona poznanego przez Konrada w 1912 roku Józefa Rettingera, pani Otolia z Zubrzyckich. W którąś wiosenną sobotę urodziła się przy kominku myśl, a raczej pewno tylko dojrzała. Myśl, która zaskoczyła zrazu Konrada, jechać do Polski, odwiedzić kraj młodości, pokazać go rodzinie, być gośćmi naszymi na wsi. W podnieceniu, nie dowierzając prawie własnym słowom, układał plan podróży. W czerwcu zapadło nieodwołalne postanowienie. Gdy po raz ostatni już w życiu odwiedzałam Kapelhaus, nie mówiło się o niczym innym, jak o podróży. Konrad był podniecony, cieszył się, chwilami wpadał w zadumę i niepokój. Aura więc pełna sprzeczności, zmienności i niepokoju. Bał się i cieszył. Właśnie skończył zwycięstwo. Umawiał się już z Ramsey Magazine na odcinkową powieść o wyspie. Podniecony przygotowaniami syna Borysa do, pechowego niestety, egzaminu wstępnego na Uniwersytet w Sheffield, ewentualnością podróży do Stanów, kłopoty złagodzone wreszcie przez wspomniane zaproszenie do Goszczy. Dzień 15 lipca mijał wesoło, w prawdziwie wakacyjnym nastroju. Konrad później w swym szkicu, jeszcze raz w Polsce, opowiada o podróży z Harwich przez Morze Północne do Hamburga, przez Berlin, Wiedeń do Krakowa. Interesującą publikację o brzemiennych w wydarzenia wakacjach Konrada Stefan Zabierowski zamiast wstępem poprzedza iście beletrystycznym obrazem. 28 lipca 1914 roku przy jednym z peronów dworca kolejowego w Krakowie zatrzymał się berliński ekspres. z którego wysiadła niewielka grupa osób. Podróżni wsiedli do dwóch fiakrów i skierowali się ku centrum miasta, jadąc wzdłuż Plant w kierunku ulicy Sławkowskiej. Zatrzymali się przed Grand Hotelem, prawie meta długiej, wyczerpującej podróży. W hotelu Konrad został osobiście powitany przez dyrektora Eustachego Jaksa Chronowskiego, którego Adam Grzymała-Siedlecki określał jako panosze i feudała, a który miał się okazać koneserem sztuki i kolekcjonerem z ukrytą głębiej powstańczą buńczucznością. Hotel zaś, który mógłby jeszcze Konradek pamiętać jako książęcą rezydencję Czartoryskich, nie mógł oczywiście przypominać przybytków Surabaji, raczej Amsterdam, gdzie 29-letni pierwszy oficer barku Highland Forest z płacą 7 funtów miesięcznie przeczekiwał nieobecność kapitana przy ulicy Rokin.
Był to fragment książki Pawła Dzianisza Wokół Konrada. Czytał Mirosław Krawczyk.